Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Pomyślmy o naszej śmierci i zapytajmy się, gdzie jest zakotwiczone nasze serce, apelował Franciszek podczas mszy na rzymskim cmentarzu. Do brania przykładu ze świętych zachęcał papież na Anioł Pański. We Florencji powstał cmentarz dla nienarodzonych. 1 listopada zapraszam na wieczorny program informacyjny. Idąc za przykładem Jana Pawła II, papież Franciszek odprawił dziś po południu mszę na głównym rzymskim cmentarzu Campo Verano. W homilii powiedział, że dzisiejszy dzień jest świętem nadziei. Myślimy o naszej przyszłości, rozważając wizję nieba, którą daje nam Apokalipsa. Widzimy w niej rzesze ludzi, którzy zostali odkupieni nie dzięki własnym uczynkom, lecz mocą krwi Chrystusa. Ta krew, zaznaczył Franciszek, jest naszą nadzieją, która nigdy nie zawodzi.
Pierwsi chrześcijanie malowali nadzieję w postaci kotwicy, tak jakby życie było zakotwiczone na drugim brzegu. A my wszyscy idziemy naprzód, trzymając się tej liny. To piękny obraz nadziei. Mieć serce zakotwiczone tam, gdzie są nasi bliscy, nasi przodkowie, gdzie są święci, gdzie jest Jezus, Bóg. Na tym polega nadzieja. Ta nadzieja nie zawodzi. Kiedy przychodzą trudne chwile w życiu, dzięki nadziei można iść naprzód. Iść naprzód, wpatrując się w to, co nas czeka. Na każdego z nas przyjdzie koniec. Jak o tym myślę? Pomyślmy o odejściu tylu naszych braci i sióstr, którzy nas poprzedzili. I pomyślmy o naszym odejściu, kiedy przyjdzie na nas czas. Pomyślmy o naszym sercu i zapytajmy się, gdzie jest zakotwiczone moje serce? A jeśli nie jest dobrze zakotwiczone, to zrzućmy kotwicę na tamtym brzegu, pamiętając, że nadzieja nie zawodzi, bo nie zawodzi Pan Jezus.
Nawiązując do czytania z Apokalipsy, Franciszek zwrócił też uwagę na inny obraz, pieczęć Boga, którą noszą na sobie zbawieni. Świadczy ona o ich pełnej przynależności do Boga. Pieczęć tę otrzymujemy na chrzcie, a całe nasze życie ma być z nią zgodne. Kto chce żyć w ten sposób, dochować wierności Ewangelii, musi się zdobyć na odważne decyzje kosztem wyszydzenia, niezrozumienia i zepchnięcia na margines. Czy mamy w sobie odwagę do takiego życia? Pytał Franciszek. Na zakończenie Eucharystii w improwizowanych słowach papież wezwał po raz kolejny do modlitwy za migrantów, którzy zmarli w drodze do lepszego świata, a także za tych, którym udało się przeżyć. O znaczeniu dzisiejszego święta Franciszek mówił też na Anioł Pański. Przypomina nam ono, że celem naszego życia nie jest śmierć, ale raj. Dziś bowiem czcimy świętych, którzy cieszą się bezpośrednią bliskością Boga, powiedział Franciszek.
Święci nie są nad ludźmi, ani nie urodzili się doskonałymi. Są jak każdy z nas. Zanim osiągnęli chwałę nieba, zaznali zwyczajnego życia z jego radościami i boleściami, trudami i nadziejami. Ale co zmieniło ich życie? Gdy poznali miłość Boga, poszli za Nim całym sercem, bezwarunkowo i nieobłudnie. Oddali się służbie dla bliźnich, cierpiąc tak wiele przeciwności, ale bez nienawiści. Święci nigdy nie nienawidzili. Albowiem, i zapamiętajcie to dobrze, miłość jest z Boga, a nienawiść od kogo pochodzi? Od Boga? Nie, od diabła. A święci trzymali się z dala od diabła. Święci to ludzie mający radość w sercu i przekazujący ją innym. Nigdy nie nienawidzić, służyć innym najbardziej potrzebującym, modlić się i radować. Oto droga świętości.
Florencja ma cmentarz dla nienarodzonych dzieci. Decyzja władz miejskich zapadła dosłownie na kilka dni przed dzisiejszym świętem. W istocie chodziło tu raczej o oficjalne uznanie faktycznie istniejącej już sekcji cmentarza komunalnego, na której od 17 lat grzebano ciała poronionych dzieci. Zezwala na to włoskie prawo, ale lewicowe ugrupowania polityczne starają się blokować tę praktykę, bo w ich przekonaniu uderza ono w prawo do aborcji i rodzi poczucie winy w kobietach, które zdecydowały się na usunięcie ciąży.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Jak wygląda niebo? Co dzieje się z duszą po śmierci i czy odpust to przepustka do nieba? Takie pytania zadajemy sobie często, wspominając wszystkich świętych i naszych wiernych zmarłych. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z księdzem doktorem habilitowanym Henrykiem Szmulewiczem. Audycję przygotowało Radio RDN Małopolska w Tarnowie, a rozmowę prowadzi Ewa Biedroń.
Uroczystość Wszystkich Świętych to jest okazja do refleksji na temat przemijania i na temat naszej wiary. Właśnie w roku wiary podczas nauki religii dużo mówi się o tym, że nasza dusza jest nieśmiertelna, ale często, kiedy przychodzi konfrontacja z życiem, różnie to bywa. Niejedna osoba pytała mnie, czy rzeczywiście jest niebo.
Dobrze, że to, o czym teraz mamy przez chwilę rozmawiać, jest umieszczane w kontekście całego Kościoła, czyli tego roku wiary. Dwa wyrazy spotykają się ze sobą. Rok, który jest pojęciem czasowym, przejściowym, doczesnym, wyznacza jakiś okres czasu, a wiara jest rzeczywistością, która jest i czasowa, ale przede wszystkim ponadczasowa. I teraz rok wiary, to nieraz w żartach się tak słyszy, dobrze, że choć jeden rok będzie wiara. Oczywiście to jest żart, ale rzeczywiście wiara jest zanurzona w tym roku, to znaczy w doczesności, ale ostatecznie zmierza do życia wiecznego. Wiara skończy się w momencie śmierci, dlatego że już ci, którzy odchodzą z tego świata, już mają tak zwaną pewność, już nie tylko moralną, tylko tak zwaną fizyczną, czyli pewność, że jest tak, jak do tej pory podpowiadała, nauczała ich wiara. Zwłaszcza wtedy, kiedy przychodzą, tak jak tu było wspomniane, takie chwile bólu, cierpienia, śmierci, zresztą śmierć należy do trzech najgorszych, jakby rzeczy w cierpieniu człowieka na ziemi, a jednocześnie wiara jest światłem. Wtedy właśnie, kiedy przychodzą takie chwile cierpienia, na przykład odejścia kogoś bliskiego, tuż rękę poda jak niewiara w takich chwilach.
Co więc mówi nam wiara o tym, co dzieje się z duszą po śmierci?
Objawienie Boże, a wiara jest odpowiedzią na to objawienie, wiara jest możliwością zrozumienia objawienia Bożego, mówi nam dużo i mało. To znaczy dużo, dlatego że Chrystus Pan przez swoje życie, przez swoje naukę, właściwie cała nauka Jezusa jest o życiu wiecznym. Może troszkę przesadziłem, ale w tym znaczeniu, że Chrystus Pan mówi do nas wszystko to, co jest nam potrzebne, żebyśmy się do tego życia wiecznego, szczęśliwego dostali. Co mówi nam wiara? Mówi nam równocześnie bardzo mało, to znaczy należy to uznać za wolę Bożą, że Bóg nie wszystko mówi człowiekowi, żeby było tak 100% wiedzy, gdyż nie byłoby wtedy miejsca na wiarę. Bardzo jest popularne i wspaniałe to powiedzenie świętego Augustyna, który mówił, że mamy w sobie jako chrześcijanie ową uczoną niewiedzę. Wiem, że nie mogę wszystkiego wiedzieć, dlatego to, co Jan Paweł II tak często powtarzał, to zawierzenie, czyli tam, gdzie kończą się argumenty rozumowe, tam powinna zacząć się taka postawa człowieka zawierzenia. A mówi nam wiara głównie, że, jak to wyliczamy w teologii, po śmierci jest sąd szczegółowy nad człowiekiem, jest to wydanie takiego wyroku ostatecznego co do przyszłości eschatologicznej i w konsekwencji jest albo niebo z Bogiem, albo piekło, czyli stan bez Boga, bezpośrednio jest niebo, albo też przez tak zwane przejście przez oczyszczenie czyśćca, a ostatecznie historia ludzkości ma zakończyć się powrotem Chrystusa, zmartwychwstaniem ciał ludzkich, osądem całej historii i rozpoczęciem nowego nieba i nowej ziemi.
Czyli moment śmierci jest decydujący.
Nie brakuje w teologii katolickiej teologów, którzy podkreślają, że nie tylko decydujący, ale najważniejszy. Trzeba bardzo poważnie traktować oczywiście te wypowiedzi, aczkolwiek Kościół jest bardzo w swoim nauczaniu tak szerzej patrząc, wrażliwy, żeby nie pomniejszyć też życia doczesnego, bo jeżeli by się tylko podkreśliło moment śmierci, to wtedy tak jakby możemy sobie jakoś żyć, a potem przyjdzie chwila śmierci, to zdecyduje. Więc umiejętnie zrównoważyć to znaczenie śmierci, ale oczywiście moment śmierci, jak Kościół mówi w dogmacie, zamyka możliwość wpływu na swój los już po śmierci. Dlatego jest tak istotne i dlatego te dni listopadowe, czy dni modlitw za zmarłych, to jest także taka szkoła, do której wchodzimy, żeby się uczyć tego sensu, tej powagi życia. Wracamy później z tych modlitw, ale ci zmarli nas czegoś bardzo ważnego uczą, że przyjdzie kiedyś taki moment odejścia. On nie jest tragiczny tak ostatecznie, ale jest na pewno decydujący właśnie, tylko trzeba mieć wiarę.
Jak, proszę księdza, wygląda niebo? Pewne informacje mamy na ten temat w Piśmie Świętym, a te ludzkie wyobrażenia wskazują na to, że możemy marzyć, że spotkamy tam bliskich, że będziemy podróżować.
W Piśmie Świętym nigdy nie ma takiej definicji, tajemnicy nieba, są obrazy, są porównania, są jakieś zestawienia, na przykład uczta. Dla człowieka jedzenie jest ogromnie ważne, nawet przyjemność nam sprawia jedzenie, no to dlatego niebo to wielka, wspaniała uczta, nawet sam Pan Jezus opowiadał przypowieści, mówił takie obrazy, żeby ukazać, że to jest coś bardzo korzystnego, bardzo przyjemnego, bardzo radosnego. Innym obrazem to jest mieszkanie, ale piękne, czyli świątynia, no bo wtedy świątynie były najpiękniejsze, wyłożone złotem, więc będziemy w jakimś budynku, mieszkaniu wygodnym, no dla nas też jest bardzo ważne dom, mieszkanie, urządzenie się. Innym obrazem jest miłość rodzicielska, ojca do dzieci, matki do dzieci, szczęśliwa rodzina. Też bardzo często się mówi o tej wspólnocie, że niebo to jest wspólnota, że to jest przebywanie, że to jest rozmowa, że nie będzie nam się absolutnie nudziło, bo będziemy z tymi, których kochamy. Trzeba powiedzieć, że każdy czas historii, to co dla ludzi było takie najcenniejsze, najwartościowsze, także i chrześcijanie to przyjęli, jakby przez to podnosili do entej potęgi, że jeśli to jest na przykład miłość tutaj na ziemi, coś pięknego, to w niebie jest najpiękniejsza miłość. Jeśli tu jest coś takiego, co nas wzrusza, co nas pogłębia, to i właśnie, że niebo realizuje te najskrytsze pragnienia, tylko że właśnie część filozofów w historii powiedziała, że my sobie projektujemy niebo. Nie ma nieba, tylko nasze niespełnione nadzieje przerzucamy i tworzymy sobie drugi świat. Właśnie ciągle ta wiara. Jeżeli nie będzie wiary, to wszystkie te obrazy nieba to jest tylko pewna projekcja.
Czy niebo to jest jakieś konkretne miejsce wysoko w chmurach, czy jest to bardziej stan naszej duszy? Po prostu musimy do tego dojrzeć, żeby zasłużyć na niebo.
Teraz się narażę, chociaż nie tylko ja, tylko teologia katolicka, naszym słuchaczom, którzy szczególnie interesują się kosmologią, że Kościół, ponieważ nie wie wszystkiego, to jest bardzo ostrożne. I to mi się zawsze bardzo podobało w teologii, że podkreśla się stan nieba, a więc, że to przede wszystkim chodzi o bliskość, przyjaźń, miłość z Bogiem, natomiast nie wyklucza się czegoś takiego jak miejsce. Znaczy nie może być tak, że niebo jest wszędzie albo piekło jest wszędzie, bo już ojcowie Kościoła mówili o tym, że to jest jakieś miejsce, że tylko nie miejsce przestrzenne, jakie znamy z kosmologii, z fizyki, z takich naszych badań GPS-u, tylko to jest miejsce w jakimś innym znaczeniu, ale w jakim, no to nikt tego nie wie. Jezus Chrystus nauczając mówił o mieszkaniach. A więc, że w domu Ojca jest mieszkań wiele, czyli też przestrzennie, ale nie znaczy, żeby z tego wyciągać już diametralne jakieś jednoznaczne wnioski. Więc za każdym razem, kiedy coś powiemy na temat nieba, gdzie ono jest, czy to jest miejsce, czy to jest stan, trzeba tyle komentarzy, żeby zachować taki umiar, bo ciągle wracamy do tego, że to jest jednak przedmiot wiary.
Podobnie jest z piekłem?
Podobnie jest z piekłem, gdy chodzi o te pytania teologiczne i tę niepewność, aczkolwiek nieraz trzeba sobie to uświadamiać, że to nie jest przypadek, że Jezus mówił mniej o piekle, a więcej o niebie. Dlatego, że chciał wychowywać, jak to się mówi dzisiaj popularnie, tak pozytywnie, że mówił o tym, do czego człowiek jest stworzony. Piekło nie jest stworzone przez Boga, więc to jest taki cień, który stworzenie rozumne, czyli aniołowie, część aniołów i człowiek, który grzeszy ciężko, wprowadza w piękne takie światło, które Bóg stwarza. Ale przez to, że mamy mniej informacji o piekle, wiemy o nim to, co jest najważniejsze, to znaczy nie ma tam Boga.
Kiedy my w przyszłości będziemy w niebie, a ktoś z naszych bliskich, ukochanych właśnie tutaj na ziemi osób znajdzie się w piekle, co my wtedy będziemy przeżywać?
Bóg już jest odwieczny, na wieki trwa i doskonale zna wszystko, co się dzieje w życiu ludzi i widzi i zna ludzkie słabości, ludzkie grzechy. I teraz w naszej wierze jesteśmy absolutnie przekonani, w wierze, że Bóg jest absolutnie szczęśliwy. Więc to, że człowiek grzeszy albo że aniołowie odeszli, część aniołów odeszła i teraz są zbuntowani przeciwko niemu, nie narusza w istocie jego szczęścia. Jeśli taka jest prawda o Bogu, to ci, którzy są z Bogiem wieczności, mają taki sam stan, to znaczy taką samą zasadę mamy zachować. Że nawet gdyby wiedzieli o tym, co się złego dzieje, ale złego nie w znaczeniu takim popularnym, tylko grzechu przede wszystkim, bo to jest najgorsze zło na ziemi, idą ci ludzie w doczesności, nasi bliscy i oni to rozumieją, oni to widzą, oni to słyszą jakby dzięki objawieniu Bożemu, które jest w niebie, Pan Bóg jakby dzieli się z nimi tą wiedzą, to w istocie nie narusza ich szczęścia. Oczywiście nie, żeby się cieszyli z tego. Więc znowu mamy kolejny przykład w takiej pokorze teologii katolickiej, że mówi rzeczy jakby sprzeczne, ale tylko jakby sprzeczne, że Bóg i zbawieni są w pełni szczęśliwi i wiedza, jaką mają o tym, co się dzieje złego w życiu doczesnym, najbliższych czy w ogóle ludzi, nie narusza ich szczęścia, a jednocześnie oni bardzo to przeżywają. Przypomnę tutaj, chociaż chyba byłoby to pewnie szerzej omówić, takie tajemnicze słowa Matki Bożej w Fatimie do dzieci, kiedy ona mówi o tym, żeby one i w ogóle ludzie, żeby się modlili, nawracali, żeby pocieszali Boga. Maria mówi o Bogu, że jest smutny. Dlaczego? Dlatego, że ona musi do dzieci pokazać obraz taki zrozumiały, że Panu Bogu nie są obojętne grzechy, nie jest obojętne to, co się dzieje z ludźmi.
Czyściec, jak sama nazwa wskazuje, miejsce, w którym dusza może się oczyścić z grzechów, z zaniedbań. Jak długo na przykład taka dusza może dojrzewać do tego, aby spotkać się z Panem Bogiem twarzą w twarz?
Jestem osobiście taki, że nie tyle wzruszony, co trochę zadowolony, że tak się wyrażę, że coraz więcej parafii obserwujemy powstawanie grup modlitewnych w intencji dusz w czyśćcu. Teologia Kościoła katolickiego nie wypowiada się wprost oczywiście na temat trwania, jak długo ktoś przebywa w czyśćcu. To, co dokonuje się w czasie beatyfikacji, kanonizacji, jest uroczystym ogłoszeniem, że ktoś już na pewno jest zbawiony, czy nie jest w czyśćcu. Już się nie modlimy o świętej pamięci, za świętej pamięci, czy o zbawienie tego człowieka, tylko wiemy, że możemy się modlić za przyczyną, za pośrednictwem, za wstawieniem tych osób. Niemniej jednak czas trwania w czyśćcu można by porównać do tego, co w teologii, zwłaszcza średniowiecznej, było takie popularne, mianowicie do wypłacania długów. A może nie tylko w średniowieczu, bo dzisiaj mamy też różne kryzysy bankowe, różne zadłużenia i przerzucając jakby ten obraz na sprawy o wiele takie ważniejsze, znaczy te ostateczne, to jest to pewna forma spłacania długu, tylko nie jest to dług spłacany z nienawiścią, z niechęcią. Dusze w czyśćcu są przeszczęśliwe, one są w kontakcie z Bogiem, one są bardzo zadowolone, już są pewne zbawienia, a jednocześnie mają coś w sobie takiego, co zrozumie tylko człowiek, który miłuje drugiego człowieka. To są słowa świętego Augustyna: daj mi tego, który kocha, a zrozumie, o czym mówię. W czyśćcu jest cierpienie z powodu miłości, to znaczy z powodu uświadomienia sobie, że ktoś cierpi z mojego powodu. To nie jest cierpienie, że mnie coś boli, tylko że kogoś coś boli, że kogoś bolało. Pan Bóg chce, żeby to się stało jakby wcześniej, przed tą ową pełnią już kontaktu z Bogiem, żeby w niebie nie było nic, co by stało na przeszkodzie między Bogiem a zbawionymi.
Duszą przebywającym w czyśćcu możemy pomóc, zyskując odpusty zupełne i cząstkowe, ale odpust to nie jest od razu przepustka do nieba.
To słuszne i trafne spostrzeżenie, aczkolwiek warto pogłębiać to przekonanie, wiarę w moc odpustu, ale odpust oczywiście jest to wyraz trochę taki nietypowy, odpuścić coś, to tak różnie to nawet młodzież ma już swoje znaczenie w tym, ale jest to, inaczej mówiąc, tajemnica wielkiego daru, że jeśli jesteś dobrym człowiekiem, jeśli coś wykonujesz dobrego, naprawdę pamiętaj o tym, że ja to widzę. Tak by Pan Bóg chciał to przypomnieć człowiekowi. Nie martw się. Wszystko, co dobre wykonujesz, nawet jak zapomnisz sobie o tym, ja o tym pamiętam. Właśnie to jest to, że Pan Bóg chce liczyć nasze dobre czyny dla nas i dla innych. Więc jeśli ktoś sobie tylko doda do tego intencje, jeszcze we wspólnocie Kościoła, jeszcze te modlitwy, jeszcze nawet weźmy teraz odpusty roku wiary, jakie genialne takie ukierunkowanie od synodu płynie dla nas, że nie tylko uczynki już takie tradycyjne, ale nawet wysłuchanie trzech wykładów na temat katechizmu już jest darem w dzisiejszym świecie ważnym, dobrym, żeby dołączyć modlitwę, jest odpust jubileuszowy. To jest bardzo cenne, bezcenne wręcz, żebyśmy mieli świadomość, że nasze modlitwy za zmarłych przyczyniają się do naszego zbawienia.
Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. A naszym gościem był ksiądz doktor habilitowany Henryk Szmulewicz, wykładowca Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie.
To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.